kalendarzu mamy wtorek, już 13:45, a więc zapraszam Was na Naukont z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Łukasz Zduńczyk, zapraszam.
Naukont.
Międzynarodowy zespół naukowców, wśród których są astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego, stworzył najdokładniejszą mapę naszej galaktyki. Zawiera ona dane na temat 2 miliardów gwiazd. Ta precyzyjna mapa, za którą odpowiedzialna jest misja Gaia, ma objętość 1 petabajta. Załóżmy, że nasze komputery mają pamięć 1 terabajta, więc aby zmieścić mapę Drogi Mlecznej, potrzebowalibyśmy aż 1024 komputerów, no, czyli to naprawdę bardzo dużo danych. A w jaki sposób były one kompletowane? I co możemy z nich wyczytać? O tym już teraz rozmawiamy z profesorem Łukaszem Wyżykowskim z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, szefem polskiego zespołu pracującego przy misji Gaia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Polski zespół ma bardzo duży wkład w stworzenie tej mapy, ale o jak dużą część tego projektu chodzi, o tym powiemy już za chwilę, bo teraz chciałbym wyjaśnić, czym w ogóle jest misja Gaia. Zacznijmy od tego, że gromadzenie danych to proces, który trwa nie przez rok czy dwa, ale wiele dłużej.
Tak, misja Gaia jest przewidziana na kilka lat. Ona obserwuje niebo nieprzerwanie od 2014 roku. I ona po prostu cały czas skanuje za pomocą swoich teleskopów regularnie to niebo i w ten sposób jest w stanie wykryć subtelności, subtelne zmiany w jasnościach, subtelne zmiany przede wszystkim w położeniach gwiazd na niebie.
I właśnie, jakie to dane są dokładnie na temat tych gwiazd?
Więc prosty pomysł tak naprawdę, na którym opiera się Gaia, polega na tym, że mierzone są położenia gwiazd i patrzone jest, jak one się zmieniają w czasie. Gaia obserwuje ze swojej orbity, która krąży wraz z Ziemią wokół Słońca. Dzięki temu Gaia przygląda się tym samym gwiazdom z nieco innego kąta, troszeczkę pod innym kątem. To na tej samej zasadzie działają nasze oczy, dlatego mamy dwoje oczu, że każde z naszych oczu rejestruje obraz pod troszeczkę innym kątem i dzięki tej różnicy nasz mózg jest w stanie zinterpretować odległości do obiektów na podstawie właśnie tych kątów. I tak samo działa Gaia. Gaia obserwuje obiekt najpierw z jednej strony, potem pół roku później obserwuje go z drugiej strony. Dzięki temu Gaia jest w stanie wyznaczyć odległości do gwiazd.
A w jaki sposób te dane są zbierane? Do tego używają Państwo teleskopów naziemnych czy satelitów?
Ten teleskop Gaia jest teleskopem praktycznie, jest teleskopem kosmicznym. Ona jest niewiele mniejsza, ale jest jednak troszeczkę mniejsza niż słynny teleskop kosmiczny Hubble'a. Ma teleskopy o rozmiarze 1,4 metra. To jest taki spory teleskop, aczkolwiek na Ziemi dysponujemy dużo większymi teleskopami, no ale w kosmosie to wystarczy. W kosmosie są dużo lepsze warunki do obserwacji, nie potrzebujemy aż tak dużych. No zresztą wystrzelenie dużego teleskopu w kosmos byłoby bardzo kosztowne. W Gaia to wystarcza. No i Gaia właśnie za pomocą tych swoich teleskopów obserwuje regularnie i robi zdjęcia w tak zwanym trybie ciągłym i na każdym z tych zdjęć, które są po prostu non-stop sczytywane, to nie jest tak, że jest otwarta migawka, zamknięta migawka, tylko migawka jest otwarta cały czas, można tak sobie wyobrazić, tylko że to zdjęcie się przesuwa. To jest tak jakby taki ciągły, długi pasek, który Gaia obserwuje i przesuwane są piksele do góry i kolejne piksele są sczytywane. Jeżeli na jakimś pikselu pojawi się gwiazda, Gaia rejestruje ten obiekt, rejestruje jego jasność, rejestruje jego położenie. Większość nieba tak naprawdę jest pusta, jakby się tak spojrzy, nawet dużym teleskopem. Gwiazd jest oczywiście miliardy, ale pomiędzy gwiazdami jest dużo pustej przestrzeni, więc te piksele nie są sczytywane i nie są przesyłane na Ziemię, więc tylko miejsca, w których zostały wykryte jakieś obiekty, te dane są przesyłane do nas. Mimo wszystko robi to tak czy siak petabajt danych, same pomiary tych gwiazd.
Misja Gaia zgromadziła, tak jak powiedziałem, informacje na temat 2 miliardów gwiazd. Czy to oznacza, że te teleskopy cały czas te dane sczytują, cały czas bez przerwy, cały czas są jakieś nowe dane na temat gwiazd?
Tak. Podobną mapę opublikowaliśmy już 2 lata temu. Ta mapa była oparta jedynie o pierwsze 2 lata działalności misji. W tej chwili najnowsza mapa jest oparta o ponad 3 lata obserwacji, ale są to de facto te same obiekty, no bo na niebie tych obiektów no, troszeczkę sami czasami się pojawiają. Owszem, zajmujemy się tym, żeby wykryć na przykład pojawienie się supernowej. To jest nowy obiekt, który Gaja też jest w stanie wykryć. Ale generalnie liczba obiektów na niebie się nie zmienia, tylko przybywa nam tak zwanych ciągów czasowych. My coraz dłużej daną gwiazdę obserwujemy i coraz lepiej ją poznajemy. Przez to im dłużej się z kimś znamy, tym lepiej go poznajemy. Tak samo z gwiazdami. Coraz lepiej widzimy, jak ta gwiazda na przykład zmienia nie tylko swoje położenie, ale też zmienia swoją jasność. Jesteśmy w stanie dzięki temu odkryć na przykład, że dana gwiazda ma planetę i ta planeta co jakiś czas przyćmiewa blask takiej gwiazdy. W ten sposób im dłużej obserwujemy daną gwiazdę, tym większą szansę mamy na wykrycie krążącej wokół niej planetę. Również już tu konkretnie to jest wkład naszego zespołu na Uniwersytecie Warszawskim. My poszukujemy gwiazd, które robią się jaśniejsze. One jaśnieją z różnych powodów. Na przykład, że coś tam wybuchło na powierzchni Białego Karła na przykład, albo wybuchła supernowa, jak już wspomniałem. Ale nas w szczególności interesują gwiazdy, które jaśnieją ze względu na to, że zostały soczewkowane, że przystawiona została do nich lupa i przez tą lupę przez chwilę obserwujemy, że dana gwiazda robi się coraz jaśniejsza. Taką lupą może być na przykład czarna dziura i tym się konkretnie zajmujemy w Warszawie.
I jaki jest konkretny wpływ Polaków na działalność misji Gaja, to do tego tematu jeszcze wrócimy za chwilę, więc zostańcie z nami.
Naukąt!
Wracamy do rozmowy o misji Gaja. Naszym gościem jest profesor Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz omawiamy polski wkład w misję Gaja, w misję, która pozwoliła na stworzenie wyjątkowo dokładnej mapy Drogi Mlecznej, która zawiera informacje na temat 2 miliardów gwiazd. W jednym z wywiadów wspomniał pan, że polski zespół bada zjawiska tymczasowe. Na czym te zjawiska tymczasowe polegają?
Tak, zjawiska tymczasowe, jak sama nazwa wskazuje, są to zjawiska takie astrofizyczne, w szczególności te nas interesują, które trwają jakiś określony czas. I mówimy tutaj o skalach czasowych rzędu, no takich skalach ludzkich, tak? Czyli sekundy, minuty, godziny, dni, miesiące, lata, tak? Oczywiście we wszechświecie wszystko się rusza, wszystko się zmienia i wszystko jest w pewnym sensie tymczasowe, no ale no, takie zjawiska, które są powiedzmy gwałtowniejsze, no, skalę minut czy godzin we wszechświecie, no to są bardzo gwałtowne zjawiska. Te nas interesują, no bo pozwalają nam zajrzeć w dodatkowe jakieś takie rzeczy, jakieś takie dodatkowe warunki we wszechświecie jesteśmy w stanie zbadać. Takim klasycznym przykładem zjawiska tymczasowego jest wybuch supernowej. Taka supernowa to jest gwiazda, która kończy swój żywot w spektakularny sposób właśnie w wybuchu. Musi to być gwiazda bardzo masywna, tak powiedzmy z 20 razy masywniejsza od naszego Słońca. Nasze Słońce nigdy nie wybuchnie jako supernowa, nie musimy się martwić, jest po prostu na to za małe. Jak taka supernowa wybucha, ten wybuch swoją jasnością jest porównywalny z jasnością całej galaktyki. A dodam, że w galaktykach zwykle mamy do czynienia z miliardami gwiazd. Więc przez chwilę wszechświat jest rozświecony taką właśnie latarnią w postaci supernowej. Te supernowe obserwuje się w innych galaktykach. W naszej galaktyce supernowa nie była obserwowana od setek lat, no, kiedyś nadejdzie, też chcemy ją wykryć. Więc to jest ważne, żeby te zjawiska wykryć jak najszybciej od momentu ich zaistnienia, no, żeby móc jak najwięcej się o nich dowiedzieć. No, oczywiście zjawiska trwające minuty musimy wykryć w skalach minut. Z supernowymi jest trochę łatwiej, bo one trwają tygodniami, czasami miesiącami, więc jak wykryjemy ją kilka dni po jej wybuchu, no to mamy jeszcze czas, mamy wystarczająco dużo czasu, żeby ją dokładnie zbadać. Żeby wykryć takie zjawisko w Gai konkretnie, my analizujemy te obserwacje wykonane przez Gaję. Tak jak powiedziałem, Gaja obserwuje niebo cały czas. W tym momencie, jak rozmawiamy, również Gaja obserwuje to niebo. Wycinek tego nieba, który akurat jest dla niej dostępny w tym momencie. I te dane trafią do naszych komputerów mniej więcej za 24 godziny, może troszeczkę dłużej. To różnie to bywa.
W przerwie między wejściami powiedział pan, że analizowanie danych to jest dosyć skomplikowana praca, bo codziennie dociera około docierają dane na temat miliona gwiazd. W jaki sposób nadążają państwo, by badać te dane?
W dzisiejszych czasach przeanalizowanie miliona gwiazd w skali, powiedzmy, kilku minut, to jest łatwa sprawa, tak? No, dzięki temu mamy postęp w astronomii, że mamy do dyspozycji bardzo mocne komputery. Tak naprawdę naszą pracę, analizowanie właśnie tych milionów obserwacji codziennie, wykonuje jeden mocny komputer. To nie potrzebujemy nawet jakiegoś większego klastra. Przeanalizowanie oczywiście wszystkich danych zebranych przez Gaję, nawet tych codziennych, ale przez całą misję w szczególności, no to do tego są potrzebne już duże klastry i takimi Europejska Agencja Kosmiczna dysponuje i konsorcjum naukowe, którego jesteśmy członkami, ma do dyspozycji kilka takich komputerów w różnych miejscach w Europie. Te komputery mają dużo do liczenia, bo one muszą rozwiązać układ równań z miliardem niewiadomych. Natomiast do wykrycia naszych właśnie tych różnych wybuchów, tych rozbłysków i tych różnych nietypowych rzeczy wystarczy porządny, dobry komputer, który przeanalizuje te dane w jakimś takim szybkim czasie.
Wiem, że zwracają państwo szczególną uwagę na czarne dziury. Jakiej metody używają państwo do odkrywania czarnych dziur?
Tak, to jest nasz taki warszawski konik, warszawska specjalizacja. Ta historia sięga jeszcze czasów lat 80., kiedy właśnie nasz absolwent, później profesor Bogdan Paczyński, który pracował w Princeton, on opracował taką metodę wykrywania obiektów niewidocznych, które zakrzywiają czasoprzestrzeń przez to, że mają masę. No, czarne dziury są właśnie takimi najbardziej atrakcyjnymi obiektami masywnymi, które zakrzywiają przestrzeń i powodują, że światło odległych gwiazd, których to gwiazd jest bardzo dużo, w tle światło tych gwiazd jest zakrzywione w specyficzny sposób, kiedy do nas dociera. Więc jesteśmy w stanie pośrednio zobaczyć, nie można powiedzieć, że można zobaczyć czarną dziurę, ale pośrednio jesteśmy w stanie ją wyczuć na podstawie właśnie przesunięć albo różnych anomalii, które są wywołane przez to, że ta czarna dziura zakrzywia czasoprzestrzeń. No i ta metoda została zastosowana do poszukiwań właśnie czarnych dziur, ale również planet pozasłonecznych. Nasz flagowy projekt OGLE, który w Obserwatorium Astronomicznym w Warszawie działa już od prawie 30 lat, dysponując naszym własnym teleskopem w Chile. Ten projekt wykorzystuje właśnie zjawisko tego soczewkowania grawitacyjnego do poszukiwań właśnie czarnych dziur czy planet. Już na koncie mamy kilka fajnych odkryć. Natomiast Gaja umożliwia tak jakby po raz pierwszy dostrzeżenie takich subtelnych zmian położeń gwiazd wywołanych przez właśnie zakrzywiające czasoprzestrzeń czarne dziury. Jak taka czarna dziura zakrzywi światło gwiazd z tyłu, to ta gwiazda nie tylko stanie się jaśniejsza przez ten efekt soczewkowania, ale również ta gwiazda zmieni troszeczkę swoje położenie. Zmiana tego położenia jest tak subtelna, że właśnie dopiero Gaja jest w stanie nam to udostępnić. Dlatego tak z niecierpliwością czekamy na kolejne te dane przychodzące z misji Gaja, żeby wykryć w niej właśnie w tych danych tą subtelną zmianę i ten sygnał od czarnej.
I to wszystko, co słyszycie, to jest wkład Polaków w misję Gaja. Jeszcze na koniec chciałbym przytoczyć ciekawą informację, bo gdy czytałem opis misji Gaja, to szczególne wrażenie wywarł na mnie fakt mówiący o tym, że instrumenty Gaja są tak dokładne, że gdybyśmy obserwowali z Ziemi powierzchnię Księżyca, to moglibyśmy wyznaczyć rozmiary znajdujących się tam obiektów o wielkości zaledwie złotówki. No i w tym momencie po prostu zapytam, jak to możliwe?
To jest oczywiście taka metafora pokazująca, jak precyzyjne są te instrumenty, gdyż taka złotówka na Księżycu po prostu jest za ciemna i nie jesteśmy w stanie jej zaobserwować. Ale gdyby, to jest właśnie, to obrazuje jaką rozdzielczość kątową, bo to jest to, ten parametr, który nas to interesuje, jaką rozdzielczość kątową ma Gaja, właśnie rozmiar złotówki umiejscowiony na Księżycu. Wyobraźmy sobie, jaki to jest malutki obiekt, to jesteśmy w stanie zmierzyć rozmiar takiej monety za pomocą Gaja.
Więc przypominam jeszcze raz na koniec tej rozmowy. Za pomocą misji Gaja udało się zebrać dane na temat 2 miliardów gwiazd, a więcej jeszcze o tym przeczytacie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. Tam znajduje się obszerny artykuł na ten temat, a jego treść przybliżał nam profesor Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, szef polskiego zespołu pracującego przy misji Gaja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naukąt.
To już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Łukasz Zduńczyk, bardzo dziękuję za dzisiaj, a kolejna wizyta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego już za tydzień.